Niedzielnik.
Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. W magazynie kulturalnym dzisiaj pan Adrian Ksycki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autor, który w krótkim czasie, mogę tak powiedzieć, panie Adrianie?
Tak.
Zdobył uznanie czytelników dzięki umiejętnemu łączeniu fabuły sensacyjnej z bogatym zapleczem merytorycznym. W swoich powieściach, a mam tutaj przed sobą i najnowszą książkę Przeklęty, ale też i wcześniejszą, czyli Telepata, pan udowadnia, że literatura sensacyjna może być nie tylko wciągającą rozrywką, ale też takim precyzyjnym odzwierciedleniem pracy i służb policyjnych,
tak,
kryminalnych, ale też i specjalistów. Sięgnijmy może po najnowszą powieść, czyli po książkę Przeklęty. To jest połączenie dynamicznej akcji z ogromną dbałością o szczegóły. Jak wyglądał sam początek pracy nad tą powieścią? Czego pan zaczynał?
To znaczy, z każdą powieścią, którą kończę, rodzi mi się pomysł na nową powieść. Mhm. I ten pomysł kiełkuje tak w głowie. Ja pozwalam temu pomysłowi się rozwijać i wokół tego buduję dalsze części fabuły. Także pomysł miałem tutaj taki, że ten doktor Krystian Fezet, antropolog sądowy z Zakładu Medycyny Sądowej z Poznania właśnie, tak?
No bo akcja rozgrywa się w Poznaniu.
Tak, dokładnie. No to on już był. Musiałem teraz dobudować kolejną sprawę, kolejne kłody pod nogi i wiedziałem, że skoro w powieści Strzyga, która zapoczątkowała serię z Krystianem Fezetem, mieliśmy tam pochówki antywampiryczne i kości same w sobie, no to już nie chciałem powtarzać tego schematu i tutaj z antropologicznego punktu widzenia mamy zwłoki w zaawansowanym rozkładzie. Wokół tego chciałem zbudować pełną historię.
No tak, zdradzamy może tutaj troszeczkę szczegółów dotyczących tej książki, ale tak, zwłoki zostały znalezione w Lasku Dębińskim.
Tak.
I tak naprawdę one już były w takim posuniętym rozkładzie.
Tak.
I trudno było zidentyfikować.
Tak, tak, do takich zwłok w zaawansowanym rozkładzie też są wzywani antropolodzy sądowi, mhm, też badają takie zwłoki, bo to nie tylko kości, także wokół tego rozbudowałem tą powieść, ale zauważyła pani też, że tam są, za co bardzo dziękuję, że to też pani zauważyła, że rozbudowane też wątki służb, czyli policji, tak? Dokładnie Komendy Miejskiej w Poznaniu jest. Jestem też współautorem reportażu o policjantach operacyjnych z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, więc też mi było łatwiej oddać realia tutaj pracy operacyjnych z Poznania.
Tak, bo pan zbudował wokół siebie, mam takie wrażenie, całe grono eksperckie.
Tak, tak. To są moi konsultanci, którzy są bardzo ważni dla mnie. Tak jak dla policjanta kryminalnego są ważni OZI, czyli osobowe źródło informacji, tak ja traktuję konsultantów jako taką skarbnicę wiedzy także.
No bo pan współpracował z wybitnymi antropolożkami sądowymi i rozmawiał pan, czy radził się pan policjantów z pionu kryminalno-śledczego i też współpracował pan z lekarzem sądowym. I co mnie bardzo zainteresowało, pan przeszedł kurs entomologii sądowej.
Taki szybki kurs, tak, z entomolożką sądową z Uniwersytetu Poznańskiego, tak. To nie był oficjalny kurs, jako taki kurs, tylko po prostu konsultacje. Nazwałem to szybkim kursem, bo entomolożka opowiedziała mi o właśnie takich precedensowych badaniach na tuszach świń, gdzie tutaj pod Poznaniem zakopano je faktycznie i sprawdzano, jak one się rozkładają. I to było ze współpracy z prokuraturą. Prokuratora oczywiście interesowało bardziej ślady, sam rozkład, a entomolożka zajęła się bardziej muchami, jak to one składają, jakie są stadia rozwoju. No i tak zbudowali te swoje badania.
Mm-hmm. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym kursie.
Dobrze.
Entomologii sądowej. Dla wielu czytelników to brzmi może troszeczkę egzotycznie.
No entomologia, no to zajmuje się generalnie owadami w szeroko pojętym wymiarze. Entomologia sądowa skupia się, jak ta wiedza może przysłużyć się sądowi, może przysłużyć się organom ścigania, tak? Teraz ta wiedza jest bardzo dostępna, chociażby w internecie albo dzięki serialom kryminalnym, no to możemy trochę tej wiedzy zaczerpnąć, ale ucząc się samych seriali, odradzam, ponieważ to też jest specyfika środowiska, tak? Przytoczmy chociażby te zwłoki znalezione w Lasku Dębińskim.
O których pan pisze w Przeklętym.
Dokładnie, o którym wspominam w Przeklętym. W Wielkopolsce, tutaj w Poznaniu, żyją pewnego rodzaju muchy, tak? Które typowo występują na tym terenie. Gdzieś tam na przykład w Świętokrzyskim są jeszcze inne muchy, gdzie występują, więc to też te nazewnictwo się różni, ale każde środowisko, każdy region Polski jest specyficzny, różni się. Dlatego też trupie farmy nie mogłyby u nas powstać, jak powstały w Stanach Zjednoczonych, prawda? Bo u nas jest zbytnia duża różnica klimatyczna. Te badania nie byłyby
tutaj,
takie spójne.
Tak, tak. No. A tutaj jest taki odpowiedni mikroklimat dla nich.
Dokładnie.
Tak? No to jest przeciekawa dziedzina i powiem szczerze, że pan bardzo ładnie to wszystko wykorzystał w tej książce. Czyta się? O, z zapartym tchem.
Bardzo dziękuję, bo ja najpierw się uczę, potem to muszę przetrawić i potem to tak rozpisać, żebym... Ja też traktuję siebie jako pierwszego czytelnika, tak? Oczywiście piszę dla siebie, piszę również dla czytelników, ale zawsze czytam. Podchodzę też do tego tak, jakbym siebie nie znał, jakbym wziął taki kryminał, czy sensację, czy thriller i zacząłbym czytać, czy by mi się to spodobało.
I był pan zadowolony z tej książki.
Byłem zadowolony z rytmu, z tempa, z tego, co z dialogów, także tak.
Przeklęty dotyka bardzo mocnych tematów związanych i z przestępczością, i śmiercią. Tak sobie myślę, jak pisarz radzi sobie emocjonalnie, gdy musi blisko tak być tych wszystkich mrocznych obszarów ludzkiej natury.
Znaczy jedna koleżanka zapytała się, czy chodzę na terapię po tym wszystkim. Ja odpowiedziałem, że póki co nie. I ona powiedziała, że powinienem to przegadać z jakimś specjalistą, więc to chyba najlepsza odpowiedź. No... I my jako pisarze kryminałów, myślę tutaj o całym gronie moich kolegów i koleżanek, no my dotykamy tej złej strony, prawda? Tej cienkiej granicy między dobrem a złem.
Ale pana fascynują takie tematy?
Znaczy, mnie najbardziej fascynuje to, jak policja łapie takich przestępców. To mnie najbardziej fascynuje. Gdybym był policjantem, pewnie bym największą satysfakcję odczuwał, gdybym powalał takiego bandytę na ziemi i zakładał mu kajdanki, nie? Ale życie się inaczej potoczyło i nie wstąpiłem do służb mundurowych, ale to najbardziej. To znaczy, ja skupiam się w swoich książkach bardziej na tym, jak pracuje policja, jakby jestem po tej stronie, niż bardziej miałbym epatować tutaj różnymi psychopatami czy różnymi bandytami na ten sposób.
A ile w pańskich powieściach jest fikcji literackiej, a ile takich, no raz, że prawdziwych procedur, praktyk śledczych i takich konkretnych, prawdziwych przypadków?
Dużo. Dużo, to się miesza. Nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie jest granica, bo ta granica tak naprawdę jest płynna. Gdzie na przykład opisuję jakieś działania policjantów kryminalnych, gdzie oni na przykład chodzą, rozpytują, tak? Radzą się jakichś innych konsultantów, chociażby policja ściąga antropologa sądowego. No to wszystko jest prawda. Kwestia tego, jaki to jest przypadek, z jakimi policjantami mamy do czynienia, bo umówmy się, są policjanci, którzy podejdą do tego bardzo osobiście, tak? Którzy na przykład, tak jak ja, będą chcieli powalić tego bandytę na ziemię za to, co zrobił. A są tacy, którzy odbębnią swoje, zbiorą materiały, tak? Prześlą to do prokuratora i niech się dzieje wola nieba. Także to się miesza. Ja, dzięki Bogu, w swoim życiu poznałem samych dobrych policjantów. Oczywiście pozdrawiam tu Michała, z którym napisałem reportaż. To są tacy policjanci, którym naprawdę zależy na tym, żeby tego bandytę dorwać, tak? Z drugiej strony, my, pisarze kryminałów, też staramy się wejść w buty tego złego bohatera, czarnego charakteru. I tutaj mamy też ten czarny charakter w Przeklętym. Tu o tyle było mi ciekawie pisać, wejść w ten czarny charakter, ponieważ opisałem tutaj jego, jakby, nazwijmy to, wspomnienia z dzieciństwa, to znaczy dziennik Adama, tak? Więc też trochę wziąłem taki zamknięty dom, paczkę dzieciaków, tak trochę jak Stephen King, trochę mi się dobrze to pisało. Tak, także to są dwie różne drogi, różne doświadczenia, potem to wszystko się fajnie spaja. Artyzm, czysty artyzm.
No dobrze, właśnie, bo wspomniał pan tutaj o tym dzienniku Adama. To jest przeciekawy wątek w całej tej powieści. I czy w takim razie, ponieważ bohater ma problemy, bardzo poważne problemy natury psychicznej, czy też potrzeba była konsultacji z psychiatrą?
Tak. Również w podziękowaniach dziękuję psychiatrze, który prowadzi taką placówkę psychiatrii dziecięcej i on miał podobny przypadek. Podobny, nie taki sam, podobny przypadek, tak? Zresztą również wspomniałem o tym przypadku w trakcie, gdy do głosu dochodzą biegli psychiatrzy. Oczywiście psychiatra zaakceptował to, tak? To nie jest tak, że bez jego wiedzy wszystko z konsultantami akceptuję. Pytam się, czy mogę tego użyć, czy nie, czy powinienem coś zmienić i tak dalej. Także ale też konsultowałem się z prokuratorem z Krakowa, który też mi mówił, jak to by wyglądało, jakby takiego delikwenta, prawda, z jakiej strony można było go podejść, ewentualnie jak on by mógł uniknąć kary, bo to też jest ciekawe, tak? Mhm. Ktoś na przykład dokonuje przestępstwa, okazuje się, że biegli stwierdzają, że był niepoczytalny, no i ten delikwent nie ponosi kary taką, jak my byśmy chcieli. Taką.
Tak, bo jest uznany za osobę chorą.
Dokładnie. Ewentualnie może zostać odizolowany od społeczeństwa w zakładzie psychiatrycznym i tyle, ale jako takiej kary w naszym rozumieniu, no nie ponosi. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli osoba, przestępca, który pozbawia życia naszego bliskiego, jest jakby w mocy prawa, może niewinny, ale jakby niezdolny do winy, no to mnie na przykład to no ja chcę tej sprawiedliwości, nie? Mhm. A tej sprawiedliwości nie mam. I to już u mnie się tworzy konflikt wewnętrzny.
No trudne te tematy pan porusza, ale tak. Myślę, że są bliskie wielu, wielu czytelnikom.
Dokładnie. Znaczy jedno łączy się z drugim, tak? Antropologia łączy się z przestępczością. No to wszystko tak starałem się połączyć, jakby było naprawdę pewien scenariusz, który mógłby się wydarzyć. Mhm. Na kanwie tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Też po prostu taki zrobiłem troszeczkę miszmasz tego. Mhm.
Pan chyba chciał jako dziecko być policjantem, tak? Bo tak coś mi się tutaj wydaje po tym, co pan opowiada. A tymczasem pan jest filologiem, wykładowcą metodyki nauczania języków obcych.
Tak, to jest ciekawa historia, bo ja naprawdę chciałem iść do służb mundurowych, ale ponieważ ja pochodzę z Darłowa, z nadmorza, tak naprawdę to ja chciałem iść do Straży Granicznej. Ja przyjechałem tutaj, do Poznania, bardzo pięknego miasta, serca Wielkopolski, żeby wyszkolić się w pewnym obszarze i wrócić. Znaczy, przed wyjazdem na studia poszedłem do komendanta i powiedziałem, dzień dobry, chciałbym wstąpić w państwa szeregi, kogo państwo szukacie? I wtedy ówczesny komendant powiedział mi, Adrian, słuchaj, my szukamy albo osób po prawie, albo osób po AWF-ie, albo osób po językach.
No to aha, jest ten wybór później,
tak? Ja sobie pomyślałem, że z angielskiego jestem najlepszy w liceum, to znaczy najlepszy jak z innych przedmiotów, tak? Bo z polskiego na przykład byłem zagrożony co roku i tak nie za bardzo mi prawo leżało. Także poszedłem na filologię angielską. Angielski sprawiał mi zawsze jakąś taką łatwość. Wyszkoliłem się w tym, ale gdzieś tam w trakcie studiów moi znajomi w międzyczasie poszli do tych służb mundurowych, do wojska, do policji. Jak oni mi zaczęli mówić, co tam się dzieje, to powiem szczerze, że chyba taka cecha domatora się włączyła bardziej i ja sobie pomyślałem, że nie chciałoby mi się iść na służbę w Sylwestr albo opuszczać rodziny w Boże Narodzenie, prawda? I faktycznie jestem bardziej domatorem, tak? Chociaż gdzieś tam do tych służb mundurowych no, serce mi bije, tak? Gdzieś one są bliskie mi.
Mm-hmm. No i został pan w Poznaniu.
I zostałem w Poznaniu, tak.
Proszę państwa, dzisiaj moim i państwa gościem jest Adrian Ksycki. Do rozmowy wrócimy już za moment.